Po tym, jak Jan Kazimierz abdykował i pojechał sobie do Francji, Rzeczpospolitą ogarnęły szok i niedowierzanie. Nagle wszyscy zaczęli się głowić, kogo by tu wybrać. Było wielu poważnych kandydatów na nowego króla elekcyjnego. Król Anglii Jakub Stuart, królowa Szwecji Krystyna Waza, czy nawet car rosyjski Aleksy Michajłowicz Romanow. Jeszcze do niedawna nie do pomyślenia było, żeby wybrać swojaka na króla. Na ogół wybierano albo kogoś z wielkiej dynastii, albo był to jakiś zagraniczny król. Tym większym szokiem było, że zaproponowano Polaka, a do wyboru przyczyniła się w głównej mierze szlachta, która kierowała się raczej swoimi interesami, aniżeli interesami kraju. Wybierając go, szlachta chciała zagwarantować sobie ciągłość złotej wolności. Nie widzieli problemu w tym, że był stosunkowo młody i że brakowało mu doświadczenia politycznego. Z ich perspektywy były to plusy, bo takim królem, który miał słynnego ojca, łatwo dałoby się manipulować. Ku niedowierzaniu magnaterii wybrany został właśnie Michał Korybut Wiśniowiecki, syn Jeremiego i Gryzeldy Wiśniowieckich. Sam był w szoku, kiedy został wybrany na króla w 1669 roku. Koronacja odbyła się 29 września w Krakowie. Data nieprzypadkowa, bo 29 września wypadały imieniny króla. Jest uznawany za jednego z najgorszych królów Polski w historii. Michał Korybut Wiśniowiecki miał sławnego ojca. Jeremi Wiśniowiecki był słynnym dowódcą wojskowym i wpływowym magnatem. Michał Korybut otrzymał wszechstronne wykształcenie. Władał co najmniej 8 językami. Posługiwał się polskim, łaciną, niemieckim, włoskim, francuskim, ruskim, a nawet tureckim czy tatarskim. Jego znajomość języków obcych najlepiej podsumował znany polski historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Władysław Konopczyński, który powiedział, że owszem, znał 8 języków, ale w żadnym nie miał nic ciekawego do powiedzenia. Żeby najlepiej się dowiedzieć, jak żyła polska szlachta, dobrym pomysłem jest sięgnąć po książkę Spowiedź Szlachciców 1670 wydawnictwa Bellona. Możemy z niej się dowiedzieć, dlaczego szlachta uderzała głową o posadzkę, ile potrafili wypić alkoholu, czy dlaczego na biesiady zabierali ze sobą testament. Jeśli chcesz się przenieść w świat biesiad, alkoholu i burt, wybierz się w tę podróż ze Spowiedzią Szlachciców Bellony. Wać panny i wasz mościowie proszeni są o kliknięcie w link pod filmem. Kiedy został królem, problemem było, że nie miał jeszcze żony. Z jednej strony nie był najprzystojniejszym człowiekiem świata. Wyłysiał w młodym wieku, nosił wielkie poruki, co przy wyjątkowo niskim wzroście i sporym brzuchu wyglądało po prostu komicznie. Z drugiej strony w domu mu się nie przelewało i nie posiadał majątku. Ale to nie stało na przeszkodzie jego przeciwnikom, którzy zwyczajnie zarzucali, że był homoseksualistą. Jego wybór padł na Elżbietę Habsburżankę, córkę cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, króla Czech i Węgier Ferdynanda III Habsburga. Szczerze się kochali, byli sobie wierni, ale niestety dzieci się nie doczekali. Kiedy panował, nie miał lekko. Zebrała się przeciwko niemu grupa profrancuskiej niezadowolonej szlachty, która zrywała sejmy tak często, jak tylko mogła, żeby paraliżować działania państwa. Do tej grupy należał między innymi hetman wielki koronny Jan Sobieski, który otwarcie nazywał króla małpą. Sobieski w pewnym momencie powiedział, cytuję, teraz trzeba mi będzie małpę całować w rękę i stać przy małpim tronie. Tak naprawdę mało brakowało, a do koronacji by nie doszło, bo usiłowano do niej nie dopuścić, a przez cały czas królowania mogła w każdej chwili wybuchnąć wojna domowa. Królowi brakowało charyzmy, żeby uspokoić nastroje. Środowiska popierające króla i te popierające Sobieskiego pałały do siebie taką nienawiścią, że ta utrudniała podejmowanie nawet najbardziej racjonalnych decyzji. Kiedy Sobieski na Sejmie apelował o uchwalenie dodatkowych środków na wojnę z nadciągającą armią sułtańską, szlachta robiąc mu na złość odmówiła. Konflikt między zwaśnionymi stronami dopiero zażegnano w obliczu poważnego zagrożenia ze strony Imperium Osmańskiego. Do tego celu musiał zebrać się Sejm i oficjalnie uchwalić, że wszyscy wzajemnie darują sobie winy. Okres panowania Wiśniowieckiego to okres słabej Polski. Kraj nie otrząsnął się po potopie szwedzkim. Rosja i Prusy rosły w siłę. A pechowo trafił mu się najazd potężnej armii tureckiej z sułtanem Mehmedem IV na czele. Świeżo upieczony król Król przeraził się i ochoczo chciał robić, co sułtan sobie życzył. Oddał Turcji Podole, czy tereny Kijowszczyzny. Do tego co roku obiecał płacić sułtanowi haracz. Na to Sejm się nie zgodził, a w 1673 Sobieski rozgromił Turków pod Chocimiem, co podważyło ustalenia i spowodowało, że potem chętnie wybrano Sobieskiego na króla. A z Chocimiem była taka historia, że król zebrał jakieś 40 tysięcy żołnierzy i 50 dział. I już miał wyruszać na wojnę, ale w ostatniej chwili przekazał dowództwo wojsk hetmanowi Sobieskiemu. Wszystko dlatego, że król zapadł na zdrowiu. Do bitwy doszło 11 listopada. Polska odparła turecką nawałnicę, ale król się jej nie doczekał. Zmarł dzień przed bitwą. Król zmarł młodo, w wieku chrystusowym, mając zaledwie 33 lata. Z racji, że Michał Korybut uwielbiał jeść, historycy stawiają na to, że najprawdopodobniej za jego śmiercią stoi jego nadmierny apetyt. Miał nadwagę, nie znał umiaru, znany był z obżarstwa i pijaństwa. Król do tego stopnia uwielbiał jeść, że krążyła opowieść o tym, jak zjadł 1000 pomarańczy przysłanych mu z Gdańska. Niektórzy historycy sądzą, że mógł to być ciężki przypadek zatrucia pokarmowego. Inni sądzą, że mogły to być wrzody żołądka. Co bardziej złośliwi sugerowali, że zadławił się kiszonym ogórkiem, czy że zatruł się owocami. Inni węszyli spisek i że został otruty przez swoich przeciwników politycznych. Król zmarł 10 listopada 1673 roku. A z racji, że był królem, nie mógł spocząć w jednym kawałku, w jednym miejscu. Jego serce pochowano w klasztorze Kamedułów w Warszawie. Jego wnętrzności trafiły do katedry łacińskiej we Lwowie, a jego ciało spoczęło na Wawelu. Pogrzeb odbył się dopiero 2,5 miesiąca później, 31 stycznia 1676. Wybrano ten dzień, ponieważ tego dnia koronował się nowy król Polski, Jan III Sobieski, a 31 stycznia też nieprzypadkowa data. 31 stycznia imieniny obchodził nowy król. Trudno jest powiedzieć jednoznacznie, żeby Michał Korybut Wiśniowiecki był do końca tym najgorszym królem w historii Polski. Oczywiście nie ma wątpliwości co do tego, że był bierny, nieudolny, ulegał wpływom różnych doradców, nie potrafił specjalnie odnaleźć się w nowej roli życiowej. Czy że brakowało mu charyzmy, ale należy pamiętać, że ten od samego początku swoich rządów spotykał się z potężnym oporem, który tak naprawdę ograniczał jego możliwości w rządzeniu. W takiej samej sytuacji znalazł się Jan III Sobieski. Choć niewątpliwie był genialnym dowódcą i bitwy pod Chocimiem czy pod Wiedniem o tym niewątpliwie świadczą, to w kraju Sobieski był dokładnie w takiej samej sytuacji i nie zdołał się uporać z przewagą magnaterii i szlachty. Opinia kronikarza Wespazjana Kochowskiego, który był świadkiem tego, jak król rządził, zdaje się malować nieco inny obraz jego rządów. Odmienny od tego, jaki dziś powszechnie się maluje. Kronikarz opisywał króla jako człowieka z wrodzoną dobrocią, obyczajami, mocno wierzącego w Boga i będącego przywiązanym mocno do religii. Zdobył wykształcenie na Uniwersytecie w Pradze i znał się z możnymi krajów zachodniej Europy. To oznacza, że były podstawy do tego, by sądzić, że mógł zostać dobrym królem Polski, ale kiedy go rzucono na głębokie wody trudnego i brutalnego życia politycznego Rzeczpospolitej, nie zbudował wokół siebie oddanego stronnictwa. Do tego należy mieć na względzie, że obejmując tron, kraj był kompletnie nieprzygotowany do wojny z Imperium Osmańskim, więc nie można się tu doszukiwać jego winy. Nie był władcą wybitnym, ale można powiedzieć, że był dość słaby, na pewno nie najgorszy w historii Polski. Dzięki bardzo za obejrzenie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.